A więc jak modlimy się, kochani, o coś, to pamiętajmy, jak się modlimy, bo nieraz możemy być zaskoczeni prędkością działania Pana Boga w naszym życiu. Halleluja. Kochani, dzisiaj fragmentem słowa, który mi leży na sercu i którym chciałem się z Wami podzielić, temat, zresztą wczoraj też Zbyszkowi mówiłem o tym, temat brzmi: sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Halleluja. I chciałbym, żebyśmy to razem powiedzieli. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Habakuka 2.4. To jest nic nowego. Księga Habakuka, powtórzone jest to w Hebrajczykach 11.38, że sprawiedliwy mój, mówi Bóg. Właśnie. Z wiary żyć będzie. Drugi Koryntian 5.7 mówi nam, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Halleluja. Tak, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Czym, kochani, jest wiara? Biblia uczy nas, że wiara jest, Hebrajczyków 11 mówi nam, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Halleluja. To jest pewność, to jest zaufanie Bogu. Księga Jeremiasza uczy nas, że przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie i od Pana odwraca się jego serce. Może przeczytajmy fragment Jeremiasza, zanim przeczytam to, co chcę właściwie przeczytać, bo to jest bardzo piękna porcja, kochani, Słowa Bożego. Jeremiasza 17 uczy nas. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. Co jest skutkiem tego? Gdyż od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, którego ufnością jest Pan. Halleluja. Jest on jak drzewo osadzone nad wodą, które zapuszcza swoje korzenie. Halleluja. A więc, kochani, Biblia, chciałem teraz powtórzę, mówi nam, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jezus mówi, jeżeli wasza wiara byłaby jak to? Ziarnko gorczyczne, tak? To wyjdzie do tej góry, przenieś się i rzuć się w morze i to się stanie. Halleluja. Kochani, ja nie mówię dzisiaj o wierze w wierze. Mamy fantastycznych chrześcijan, nie mówię z ironią, żeby nie było, ale oni wierzą, że wierzą. Nie mówię o wierze w denominację jakąś tam, XY. Ja dzisiaj mówię o wierze, która poprowadzi cię ku Panu Bogu. Halleluja. O wierze właśnie, która mówi Słowo Boże ku. To jest takie greckie słowo eis użyte. Będziemy za chwilę troszkę o tym mówić. Ku. Twoja wiara musi mieć kierunek, musi mieć ruch, musi mieć działanie. Halleluja. A skutkiem tego za chwilkę będę mówił, co jest. I rozpoczniemy dwoma niesamowitymi historiami, pełnymi mocy i namaszczenia, kochani. Kiedy ja czytam jedną i drugą historię, którą za chwilę czytał, ja mam zawsze łzy w oczach. Mówię wam, nawet wczoraj, kiedy czytałem, po prostu prawie się poryczałem, bo są mnie pełne namaszczenie, dlatego że sobie ja to czytam, ale są pełne mocy i namaszczenia, dwie porcje Słowa Bożego. Pierwsza zapisana w drugiej Księdze Królewskiej, drugi rozdział. Znacie tę historię. Ja tylko, kochani, wam pokrótce je przypomnę. A więc pierwszy fragment Słowa Bożego, który będę czytał, druga Księga Królewska, drugi rozdział, od pierwszego wersetu. Proszę, posłuchajcie tego słowa. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilga. I rzekł Eliasz do Elizeusza: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I zstąpili do Betelu. I wtedy wyszli przede mnie proroccy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz Wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu, i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz Wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Halleluja. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I poszli obaj. A poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zdjął go i uderzył nim w wodę, a ta rozstąpiła się w jedną, w drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Na razie skończymy na tym fragmencie. Nie będę, kochani, czytał dalej, później jeszcze będziemy czytać. Niesamowita porcja Słowa Bożego. Amen? Dlaczego dzisiaj, kochani, mówię o wierze? Ano mówię o wierze z tego powodu, że w sercu Zbyszka Pan włożył Słowo. Słowo, które doprowadziło między innymi do tego, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Amen?
Amen.
I teraz, jeżeli chcemy iść dalej w tym, co jest wierze już teraz w naszych sercach, musimy iść w wierze. Podobnie, jak jest napisane, co czytałem na początku, w pierwszym wersecie drugiego rozdziału Dni Królewskiej. Eliasz z Elizeuszem wyszli z Gilgal. A co to właśnie jest, kochani, Gilgal? Oni nie wyszli sobie gdzieś ze Słupska, przepraszam za kolokwializm, nie wyszli sobie z Warszawy, z Łodzi, czy tam z jakichś innych ościennych Damaszków, czy coś. Wyszli z Gilgal i poszli do Betelu. Co to jest Gilgal, kochani? Właśnie, co się stało, kochani, na przestrzeni historii Izraela właśnie w Gilgal? Księga Jozuego 5 mówi nam, że w Gilgal ustała manna z nieba. Może przeczytajmy to, bo widzę po oczach, że niektórzy nie wierzą, ale tak jest. Ale badajcie, jak te sprawy mają w Biblii, żeby nie było, że mówię coś niezgodnego ze Słowem Bożym. Czytamy pierwszą Księgę Jozuego 5 rozdział, 10 werset. A gdy synowie izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na polach Jerycha. Nazajutrz po święcie Paschy jedli z płodów ziemi prześniki i prażone ziarno w tym właśnie dniu. Gdy jedli z płodów ziemi rano, co? Ustała manna. I synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym dniu roku jedli z płodów ziemi kananejskiej. W Gilgal, kochani, ustała manna z nieba. Wiemy o tym, że kiedy Izraelici szli przez pustynię, Bóg zaopatrywał ich w mannę, każdego dnia świeżą porcję manny, dla każdego, oraz wodę ze skały. W Gilgal manna się skończyła. Nie było już jedzenia z nieba. Nie było wody ze skały. Od tej pory musieli zacząć chodzić w wierze. Od tej pory musieli zacząć ufać Bogu. Już nie oglądali manny z nieba. Gilgal doprowadziło do tego, że od tej pory musieli zacząć chodzić, kochani, w wierze. Tak jak mówiłem na początku wam? Gdyż w wierze, 2 Koryntian 5,7, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. W naszej wędrówce duchowej. Nie pielgrzymuję w tym, co widzą moje oczy, ale moje chodzenie z Panem polega na wierze Jemu i to, co On powiedział w swoim słowie. Amen? W życiu każdego chrześcijanina, kochani, czy nam się to podoba, czy nie, musi być Gilgal. Musi być miejsce, że w końcu powiesz, Panie, nie ja, nie moje możliwości, nie moje umiejętności, nie to, co ja potrafię, ale Ty, Panie. Jak czytaliśmy w Jeremiasza, przeklęty mąż, który na człowieku polega, albo na sobie samym, na swoich umiejętnościach, na tym, co on potrafi zrobić, gdyż od Pana się odwraca jego serce. A wiara jest elementem, jak będziemy za chwileczkę się uczyć, czy czytać, serca. Wiara, jak mówi nam Słowo Boże, jest elementem nie umysłu, ale serca. Właśnie jaka, kochani, jest różnica między wiarą i nadzieją, bo niektórzy fajni chrześcijanie właśnie zamieniają, a jest taki jeden kolo, zwany diabłem i szatanem, który zrobi wszystko, aby tam, gdzie ma być nadzieja, była wiara, a tam, gdzie ma być w nas wiara, jest nadzieja. Jaka jest różnica między wiarą i nadzieją? Pierwszy Tesaloniczan 5,8 mówi, przywidzieliście co? Pancerz wiary. Gdzie jest pancerz? Na nogach? Na rękach? Nie, pancerz jest na klacie piersiowej. To jest właśnie wiara. To jest pancerz twój, który cię chroni. To wiara cię chroni przed atakami złego. I przyłbicę nadziei zbawienia. Pierwszy Tesaloniczan 5,8. Uczmy się tego słowa, kochani. To jest niesamowite, pełne mocy słowo. Gdzie się zakłada przyłbicę? Na nogi? Na stopy? Nie, przyłbica jest założona na głowę. Nadzieja jest elementem głowy. Jest czynnikiem, który mieszka w naszej głowie, w naszym umyśle. Tak? Mamy nadzieję, że spotkamy się z Panem kiedyś tam. Będziemy z Nim. Ale wiara jest elementem serca. Wiara jest tu i teraz. Biblia mówi, że kto wierzy ku. Tak? Rzymian 10, 9 i 10, bo najpiękniejsza porcja Słowa Bożego. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, tak, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, co będziesz? Zbawiony. Jak to jakiś czas? Nie, tu i teraz. Jeżeli zrobisz to, będziesz tu i teraz zbawiony. Halleluja. Tak uczy nas Słowo Boże. Nie ja, kochani. Sercem wierzy się co? Ku. Nie w usprawiedliwienie, ale ku usprawiedliwieniu. Tam jest użyte greckie słowo eis. Przyjmek, niesamowite słowo. Ku. Tłumaczone jako nadanie kierunku. Twoja wiara musi mieć kierunek. Ona nie idzie, nie uderza w nicość, w próżnię, gdziekolwiek. Ona ma nadany kierunek. Ku Bogu. To jest właśnie wiara pochodząca właśnie z nieba. Halleluja. Teraz chciałem, żebyśmy czytali, kochani, drugą, pełną mocy, niesamowitą historię z Nowego Testamentu tym razem. Ale jeszcze do tej wrócimy, tak? Do tego Gilga, ale jeszcze będziemy wracać. Ewangelia Marka, 5 rozdział, proszę otwórzcie, jeżeli macie Słowo Boże. Czy posiłkujemy się elektroniką? Elektroniką, tak? Widzę? Okej. Okay. Ewangelia Marka, 5 rozdział. Znacie tą historię? Ja tylko wam przypomnę. Na pewno ją znacie. Będę czytał, kochani, od 25 wersetu. Posłuchajcie niesamowitej, pełnej mocy i namaszczenia historii, która pewnego dnia zmieniła również moje życie. Ale dzisiaj chciałem tylko z wami tym podzielić. Ewangelia Marka, 5 rozdział, od 25 wersetu będę czytał. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok. Znacie to? Znacie tą historię. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie. Raczej się pogorszyło, gdy usłyszała wieść o Jezusie. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. I mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustawi krwotok. Halleluja. I poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie, widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i z drżeniem, wiedząc, co jej się stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Halleluja. Idź w pokoju i bądź leczona ze swojej dolegliwości. To jest wiara. Halleluja. Zaraz, kochani, będziemy mówić o tym, jak wiara zbudowała się w sercu tej kobiety. Ale zanim o tym będę mówił, chciałem powiedzieć coś szczególnego. Kochani, ta kobieta miała bardzo poważny problem. Nie wnikałem, jaki to jest problem. Miała bardzo poważny problem, bardzo poważną dolegliwość. Biblia mówi, że chodziła wszędzie i szukała pomocy. Nic jej nie pomogło. Ale kiedy usłyszała, Biblia mówi, co usłyszała? Wieść o Jezusie. Usłyszała, inaczej mówiąc, dobrą Ewangelię dla niej. Usłyszała dobrą nowinę. Usłyszała Słowo Boże. Halleluja. Ona usłyszała Słowo Boże, które gdzieś tam w sercu spowodowało coś bardzo charakterystycznego. Ona zaczęła iść w kierunku Jezusa. Bo Słowo Boże w naszym życiu, drodzy święci, nie spowoduje nic innego, tylko to, że zaczynasz iść w kierunku Chrystusa. Nigdzie indziej. Coś się stało bardzo ważnego następnie. Kiedy zaczęła iść w kierunku Jezusa, napotkała, Biblia mówi, opozycję. Napotkała tłum. Biblia mówi, że ona podeszła w tłumie. A więc kiedy usłyszała słowo, które zbudziło w jej sercu wiarę, a Rzymian 10:17 mówi nam, gdyż wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Kochani, chciałbym, żebyśmy to sobie zaproklamowali wszyscy razem wobec aniołów dobrych i niedobrych, którzy obserwują to zgromadzenie. Chciałbym, żebyśmy zrobili coś razem, dobrze? Proszę powtórzcie za mną to, co będę teraz czytał. Wiara jest ze słuchania słowa, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. A więc ta kobieta, wracamy do kobiety, usłyszała słowo, mówiące o tym, że może być uzdrowienia dzięki Chrystusowi. Zaczęła iść w kierunku Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, napotkała tłum. I tak jest w naszym życiu. Kiedy Bóg wkłada twoje słowo serce, jak powiedziałem wcześniej, wiara w naszym życiu buduje się nie z tego, co słyszeliśmy rok temu, miesiąc temu, tydzień temu. Wiara buduje się w twoim sercu z tego, co słyszysz dzisiaj. Co Bóg mówi do twojego serca dzisiaj, właśnie dzisiaj. Ona usłyszała to słowo, zaczęła iść w kierunku Jezusa Chrystusa. Słowo zbudowało wiarę w jej życiu, napotkała opozycję. I tak często dzieje się w naszym życiu. Bóg daje nam słowo, które buduje naszą wiarę. Jest to bardzo dobre. Chcemy iść do przodu, chcemy spotkać się z Panem, dotknąć Go. Jest tłum. Jest opozycja. Jest coś, co zakrywa nam Chrystusa. Nie widzimy Go. Tam była ciszba, pełno ludzi. Ona miała tylko słowo. Ale kiedy zaczęła robić coś bardzo ważnego. Ona zaczęła, Biblia mówi, co robić? Mówić. Ona zaczęła wyznawać swoje słowo, które otrzymała od Pana. Ona, bo mówiła, jeśli się dotknę szaty Jego, będę uzdrowiona. Ona zaczęła wyznawać słowo. Greckie słowo użyte tutaj to jest homologia, powtarzanie tego samego. I Biblia mówi nam, że Jezus jest arcykapłanem naszego wyznania. Hebrajczyków 3:1 mówi nam, że Jezus Chrystus jest arcykapłanem, czyli czym? Kim? Rzecznikiem. To, co my mówimy, deklarując przez Słowo Boże, Jezus deklaruje to przed Panem Ojca w niebie. Jest arcykapłanem naszego wyznania. Ona, przeciskając się przez ten tłum, zaczęła wyznawać, tak? Przez te przeciwności, przez tę opozycję, kiedy zaczęła się przeciskać, ona wyznawała, ja będę uzdrowiona, bo dostałam takie słowo. W pewnym momencie przecisnęła się przez ten tłum, dotknęła się szaty Chrystusa i co się stało? Jezus zatrzymał się. I tak się dzieje, kiedy wierzysz, jak mówi Słowo Boże, kiedy usłyszysz słowo, które buduje w twoim sercu wiarę, zaczyna zbliżać się do Boga, idziesz, wyznajesz to słowo, które Bóg tobie dał, dotykasz się szaty Jezusa, dzieje się coś bardzo charakterystycznego. Całe niebo zatrzymuje się. Co zrobił Jezus? Zatrzymał się. I obejrzał się i mówi, kto się mnie dotknął. Tak? Tak czytaliśmy, czy nie? A uczniowie, panie, hello. Nie? Sorki, panie, nie wiem, czy widzisz, ale pełno ludzi. 20 rąk dotykało Jezusa w jednym momencie. Albo 30, może więcej. Ludzie napierali na Chrystusa. Każdy chciał się dotknąć Chrystusa. A Jezus mówi, kto się mnie dotknął? Panie, ludzie. Nie? Ogólnie mówiąc. Nie, mówi, ktoś się mnie dotknął. Poczułem, bo moc ze mnie uszła. I jest napisane? Odwrócił się, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Odwrócił się i ona powiedziała mu całą prawdę. Chorowała, tak? Miała krwotoki. Nikt mi nie pomógł. Dlatego do ciebie przyszłam z wiarą. Mówi, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Amen? Bądź uleczona ze swojej dolegliwości. To jest właśnie nasz kochany Bóg, kochani. To jest właśnie nasz kochany, potężny Pan. Jeszcze na chwileczkę chciałem wrócić do Słowa, bo jak powiedziałem wam wcześniej, kochani, Słowo Boże, musimy sobie z tego zdawać sprawę, ono buduje wiarę w naszym sercu. To, co proklamowaliśmy, że wiara wtedy jest ze słuchania Słowa. Bóg powiedział do Jozuego w pierwszym rozdziale na początku księgi. Jozue, niech nie oddala się księga tego zakonu od swoich ust. Nie wierzycie, po oczach widzę. Przeczytajmy ten fragment słowa. Jozuego, pierwszy rozdział, 8 werset. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od swoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Halleluja! To jest słowo, które Bóg dał Jozuemu. Jozue powiedział później tak. Nie wiem, jak oni pozostali, ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. Halleluja! Tak powiedział Jozue. Nie wiem, jak inni, może oni chcą, czy nie chcą, ale ja i mój dom służyć będziemy Panu. Bóg powiedział do niego wcześniej, niech nie oddala się księga tego zakonu od swoich ust. Przy powieści Salomona, 4 rozdział, 20 werset mówi nam, synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów, tak? Tam jest napisane. Może nie będę parafrazował, bo znów widzę po oczach, nie wierzycie. Przeczytajmy sobie ten fragment słowa. Przy powieści Salomona 4. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Halleluja. Kochani, jeżeli chcemy chodzić w wierze, w tej biblijnej wierze. Przepraszam, duszę. Swój? Aha, to widzisz, tutaj podstępy. Jeżeli chcemy chodzić w naszym życiu w wierze, kochani, biblijna wiara zasadza się na Słowie Bożym. Nie jest inaczej. Dawcą wiary w naszym życiu nie jesteśmy my sami, kochani, bo Jezus powiedział w Ewangelii Jana wyraźnie: beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic. I teraz, zanim skończę, jeszcze mam pewnie przez bliżku chwilę, chciałbym powiedzieć troszeczkę o tym tłumie, kochani. O tym tłumie, który gdzieś tam na naszej drodze, kiedy zaczynamy chodzić z Panem w wierze, w tej biblijnej wierze, i wydaje się, że wszystko jest okej, ale pojawia się tłum. Pojawia się opozycja co do naszej wiary. Pojawia się przeciwność, która być może dla oka wydaje się nie do przebycia. I chciałem dzisiaj wymienić 6 takich czynników. 6 wiemy, że jest liczbą człowieka w Biblii. 6 takich czynników, które mogą spowodować w naszym życiu, że nasza wiara nie pójdzie do przodu. Czyli zatrzyma się na etapie tłumu, nie przeciśnie się przez tłum i nie dotknie szaty Chrystusa Jezusa. Pierwszą takim rzeczą, o której chciałem krótko powiedzieć, bardzo króciutko, zresztą wiecie, znacie tą historię, jest niewiara. Niewiara zawsze będzie w opozycji do wiary. Zgadza się? Ojcem niewiary jest diabeł. Diabeł zrobi wszystko, aby wyrwać tobie ziarno wiary z serca. Zrobi wszystko. W jaki sposób? Pamiętacie, co powiedział do Ewy? A czy na pewno Bóg powiedział? Tak? Bóg powiedział, dał im słowo Bóg. Dał im 2 drzewa w ogrodzie. Poznania dobra i zła. Drzewo życia. I powiedział, z tego możesz jeść, z tego lepiej nie jedz. A czy nie jest na pewno? Bóg dał im słowo. A diabeł mówi, czy aby na pewno Bóg powiedział? Czy aby na pewno tak jest, jak Bóg powiedział? To jest właśnie to, co mówiłem wcześniej. Że kiedy w naszym umyśle, gdzie ma być nadzieja, wkładamy wiarę, a nasz umysł nigdy nie zrozumie wiary, bo wiara i miłość są elementami serca, nie umysłu. Nie, kochanie, nie zakochujesz się umysłem przeważnie, tak? Tylko sercem. Nie wierzysz umysłem, a jeżeli wierzysz umysłem, to jest oszustwo diabelskie. Niewiara jest pierwszą opozycją co do naszej wiary. Zwątpienie. Zwątpienie w to, co powiedział Pan w swoim słowie. Bóg mówi, daje nam słowo, daje nam obietnicę, a Biblia mówi, obietnice Boże, ile ich było? 2 Koryntian mówi nam, ile Bożych obietnic było? Wszystkie. W Chrystusie Jezusie znalazły swoje tak. Jak Bóg obiecał w swoim słowie coś, to On tego dochowa. Amen. Amen. Drugą opozycją co do naszej wiary, kochani, o której chciałbym krótko też powiedzieć, jest brak miłości. Mówię o takiej miłości Bożej, Bożej miłości agape. Ja nie mówię o fileos, z tej storge rodzinnej, czy eros, tak? Ja mówię o miłości agape, tej Bożej miłości. Rzymian 5:5 mówi nam, że miłość Boża jest wlana. Tam nasze tłumaczenie mówi rozlana, ale inne greckie tłumaczenie mówi, ona jest wlana w nasze serce. Miłość Boża jest co? Wlana w nasze serce. Brak miłości, kochani, w naszym życiu, tej takiej Bożej miłości, w której powinniśmy chodzić na co dzień, każdego dnia. Halleluja. Chodzić w tej miłości, jeżeli ma społeczność z Duchem Świętym, nie ma możliwości, halleluja, abyś nie miał tej miłości w sobie. Ona jest wlana w twoje serce i musimy w tej miłości chodzić. Tak nakazuje nam Słowo Boże. Galacjan 5:6 mówi nam, że wiara jest czynna w miłości. Czytajcie to słowo, bo to jest pełne mocy słowo. Halleluja, dla ciebie i dla mnie. Możesz mieć piękną samochód w domu, niesamowitą furę, tu nie będę używał marek, ale wyobraź sobie, jaką chcesz furę mieć w domu, ale nie ruszysz do przodu, jeżeli nie nalejesz paliwa, tak? Będziesz sobie każdego dnia oglądał swój samochód. Fajnie. On takiego sąsiad nie ma. Ja mam taki samochód. Rewelka. Co z tego, jak sobie tego będziesz kurz z niego ścierał? Jeżeli nie nalejesz benzyny, nie ruszysz do przodu, tak samo wiara. Jeżeli nie dostaniesz paliwa miłości, nie ruszy do przodu. Będzie stała w miejscu. Będziesz się cieszył swoją wielką wiarą u siebie w domu. Nigdzie więcej. A więc pierwsza rzecz opozycyjna co do naszej wiary, to jest niewiara. Druga, brak miłości. Kochani, muszę wam to powiedzieć, bo uwielbiam to, a mianowicie przybytek. świątynię. Nie będziemy się mówić o całym przybytku i świątyni, ale powiemy o arcykapłanie. Arcykapłan miał specjalny strój. Był fantastycznie, według planu Bożego, ubrany. On ubrał się, jak sobie chciał. Tylko tak jak mu Bóg powiedział, masz się ubrać, jeżeli będziesz chciał wejść do miejsca świętego, czyli miejsca Hagia, miejsca Hagia Hagion, miejsca najświętszego. Jednym z elementów ubioru arcykapłana był pektorał. Czyli napierśnik. Naramiennik, napierśnik, przepraszam. On znajdował się dokładnie w tym miejscu. Na sercu. Napierśnik, czyli pektorał, było to 12 drogocennych kamieni osadzonych w złocie. Jeden przy drugim. Na każdym było napisane jedno z imion plemion izraelskich. I kiedy on przychodził przed Boże oblicze, zawsze przynosił pektorał ze sobą. Kiedy zaczął modlić się o Izraela i błogosławić mu, zawsze przed Panem gdzie miał? Kościół, można powiedzieć, zbór izraelski? Zawsze w sercu, zawsze na piersi. Kiedy modlił się i błogosławił arcykapłan Izraela, kiedy przynosił Panu, składał ofiary, kiedy wchodził do miejsca świętego, porządzał świecznik, chleby pokładne, ołtarz kadzenia, kiedy oporządzał, zawsze chodził z napierśnikiem. Kochani, to jest naszą powinnością, chodzić w miłości każdego dnia. Po pierwsze dlatego, że jest to, jeżeli nie chodzimy w miłości, nasza wiara zawsze dojdzie do pewnego etapu i nie pójdziemy dalej. A po drugie, musimy mieć, kochani, musimy, tak, to jest może słowo, które jest wbrew potocznie uznanej wolności, ale musimy, kochani, nosić w sercu Kościół. Kościół, swój zbór. Musisz, kochani, jak arcykapłan miał tych 12 kamieni, Biblia mówi nam, że jesteśmy drogocennymi kamieniami, tak? Mówi nam apostoł Piotr o tym. Jesteśmy drogocennymi kamieniami. Każdy z nas jest drogocennym kamieniem w oczach Pana. Musisz te kamienie nosić w swoim sercu. Przynosić przed Pana. Halleluja. Błogosławić. Chciałbym tu powiedzieć o Mojżeszu, ale może innym razem, jeżeli Bóg da łaskę, będę mówił o Mojżeszu. Jak on robił w fantastyczny sposób, przynosił ten zbór izraelski. Nawet jeżeli występowali przeciwko niemu. Ale nie będę się tego mam ograniczony czas. Pierwsza opozycja. Brak wiary. Czy niewiara? Zwątpienie. Druga opozycja, o czym mówiliśmy. Brak miłości w naszym życiu. Musimy chodzić w miłości, drodzy święci. Do tego powołał nas Pan. Jeszcze jedno. Biblia mówi w pokorze, Filipian 2:3, w pokorze uważajcie jedni drugich, co? Za wyższych od siebie. Nie jest to możliwe bez w naszym życiu bez miłości. Nie jest możliwe bez miłości, a w naszym życiu nie ma miłości bez Ducha Świętego. Nie jest to możliwe, abym ja uznał w sposób taki fizyczny, ludzki, zmysłowy, kogoś wyższy od siebie. Nie jest to możliwe. Ale dzięki Duchowi Świętemu, który daje miłość w moje serce, jest to możliwe jak najbardziej. Jest to możliwe. Halleluja. Kochani, trzecim takim czynnikiem, o którym, kochani, chciałbym bardzo króciutko powiedzieć, który stoi w opozycji, że tak powiem, do naszej wiary, jest, kochani, brak pokuty. Ja wiem, że mówienie o pokucie jest w obecnym czasie niemodne w Kościele. Ale Jezus powiedział bardzo wyraźnie w Ewangelii Marka 1:14, upamiętajcie się, czyli pokutujcie i wieście Ewangelii. Bożym porządkiem dla Kościoła jest co? Upamiętanie, pokuta, a następnie wiara. Nie ma innego porządku. Nie ma wiary, a następnie pokuta. Nie. Jezus powiedział, czytajcie Marka 1:14-15. Jest to napisane bardzo wyraźnie. Upamiętajcie się i wieście Ewangelii. Wielkie słowo określające tam jest, które tam używa Jezus Chrystus. A także to słowo użyte jest w tej historii o synu marnotrawnym. Znamy tam historię synu marnotrawnym, tak? Który odszedł od ojca, zbłądził, a następnie wrócił. Tak? On podjął decyzję, on podjął właśnie metanoein, tak? Czyli odwrócenie się od starego sposobu życia, zmianę sposobu myślenia i pójście do domu ojca. I kochani, niektórym pokuta kojarzy się, ja nie chcę, broń Boże, ironizować ani kolokwializować czegokolwiek. Niektórym pokuta kojarzy się z rzewnymi łzami, z wyrzutami sumienia. Pokuta, kochani, to nie wyrzuty sumienia. Pokuta jest bardzo bliskoznaczne słowo do metanoein, metamelein. I to słowo nawet metamelein greckie użyte jest w odniesieniu do Judasza. Czytaliśmy o Judaszu, tak? Że on kiedy dowiedział się, że Jezus będzie stracony, tak? Przyniósł te srebrniki do świątyni i powiedział, że on nich nie chce tych pieniędzy, tak? Oddał arcykapłanowi. On mówi, to sobie je weź, to nie twoja sprawa, nie? I tam jest napisane, że on co? Żałował tego, co zrobił Judasz. I tam jest właśnie użyte słowo bardzo blisko znaczy do metanoein, metamelein, co oznacza wyrzuty sumienia. Ale wiemy, że wyrzuty sumienia, które miał Judasz, doprowadziły go do samobójstwa. Nie doprowadziły go do pokuty i oddania się Panu, nie doprowadziły go do Chrystusa, ale do samobójstwa. A więc, kochani, pokuta, brak pokuty, może tak powiem, jest często przeciwnikiem, co stoi w opozycji, kochani, do naszej wiary. Nam się wydaje, że mamy potężną wiarę, mamy słowo i tak dalej, ale Pan mówi, słuchaj, hello, nie? Z tym grzechem to musimy coś zrobić, nie? Musisz podjąć decyzję o tym, że musisz się od tego grzechu odwrócić. Tak jak zrobił syn marnotrawny. Odwrócił się, tak? Od tych świń, z którymi jadał, a zemód na dom ojca i wrócił do domu ojca. Kochani, moglibyśmy w sumie o tym dalej mówić i wiele mówić, tak? Takich rzeczy. Ja tylko chcę krótko chociaż powiedzieć, modlę się o to, żeby Duch Święty włożył to w nasze serce, bo ja to też mówię bardzo mocno do siebie to. Nie to, że ja sobie po prostu powiem kazanie, ale modlę się o to, żeby Słowo zmieniało nasze życie, bo my chcemy iść dalej. Amen? W naszym życiu. Słowo, Biblia mówi, jest żywe, skuteczne, szczęście niż wszelkie mierze bośnieczne. Ono powoduje to, że pewne rzeczy zostają odcięte, tak? I możemy pójść dalej po prostu. Zbędny bala zostaje odcięty, tak? W naszym życiu idziemy dalej. Kochani, kolejną rzeczą, która może spowodować, że nasza wiara gdzieś zatrzyma się albo nie będzie budowana, to jest brak takiego żywego objawienia Jezusa w naszym życiu. Ja nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiany, kochani, bo nie chcę sobie tam wymyślać jakichś takich nie wiadomo rzeczy jakich, ale przytoczę wam, kochani, historię, którą też doskonale znacie. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, mówi nam tak, że pewnego dnia Jezus zabrał uczniów do takiej miejscowości jak Cezarea Filipowa. Czytajcie 16 rozdział. Jeżeli byśmy czytali te wszystkie fragmenty słowa, którymi tutaj się posługuję, o to byśmy może do wieczora wyszli. Nie? Ale do tego po prostu ja mówię to. I jeżeli macie możliwość, poczytajcie o tym w domu. Jezus zabiera uczniów do Cezarei Filipowej. Cezarei Filipowej było bardzo ważne miejsce, bo tam była pogańska świątynia, na cześć Nimroda postawiona. Jezus, i tam były pielgrzymki ludzi do tej świątyni, którzy tam składali ofiary, modlili się. Jezus w tej atmosferze pyta swoich uczniów, zapamiętacie to? Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I uczniowie mówią, jedni za Eliasza, inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Pamiętacie to? Wy za kogo mnie uważacie, nie? I wtedy wiadomo, wyrywny sangwiniko-choleryk Piotr wyrywa się i Panie, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I Jezus mówi coś bardzo, bardzo, bardzo namaszczonego. Mówi tak, Piotrze, synu tam Jana czy kogo, nie ciało i krew Ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Amen? I właśnie, kochani, mówię o takim żywym objawieniu Jezusa w naszym życiu. Kochani, potrzebujemy tego na co dzień. Potrzebujemy tego, aby Jezus pewnego dnia stał się żywym objawieniem dla mnie. Dla mnie indywidualnie, albo dla Kościoła, albo dla mnie indywidualnie. On może być pewnego dnia dla mnie żywym objawieniem przez Ducha Świętego, tego, że jest moim lekarzem, a być może za kilka dni będzie żywym objawieniem tego, że jest moim pasterzem, tak? Może być za jakiś czas objawieniem tego, że jest moją miłością i tak dalej. Ale potrzebujemy co? Nie objawienia ciała i krwi, ale potrzebujemy żywego objawienia Jezusa w naszym życiu. Myślę, że Zbyszek troszeczkę o tym mówił. Na początku słyszałem. Niesamowicie jest napisane, proszę otwórzmy na chwilkę Mateusza 11. Przeczytam to, bo jest piękna porcja Słowa Bożego, a nie chcę parafrazować, bo to jest zbyt piękne, żeby parafrazować. Mateusza 11. I tylko szybciutko powiem, bo już zaraz będę kończył. Ewangelia Mateusza 11, będę czytał cały kontekst, bo niektórzy nie czytają całego kontekstu. Proszę, byśmy czytali cały kontekst tego, co tu jest napisane. W tym czasie, 25 werset, w tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Jeszcze raz przeczytam. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a co zrobiłeś? O, objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Dalej, wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn chce, objawić. Dalej, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam, co? Ukojenie. I co jest napisane dalej? Weźcie na siebie moje jarzmo, hebrajskie masa, tu użyte jest słowo, hebrajskie masa. Weźcie na siebie moje masa, zaraz powiem o co chodzi. I uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo, masa, to hebrajskie, moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. O co chodzi z tym właśnie jarzmem i z tym masa hebrajskim? Nie jest tu mowa o tym, że mamy wziąć jakiś ciężar i chodzi z tym ciężarem, jak po prostu niektórzy prorocy chodzili, tak? Po prostu wzięli, mieli jakieś słowo od Pana i oni w sposób taki fizyczny, namacalny pokazywali, tak? Domowi izraelskiemu, w jaki sposób tam Bóg po prostu cierpi z powodu tego, z powodu, że oni po prostu robią, co robią, tak? A tutaj Jezus mówi, weź na siebie moje jarzmo, moje masa. To hebrajskie, kochani, masa dokładnie oznacza przyjęcie proroczego objawienia. Takie jest tłumaczenie tego słowa. Przyjęcie proroczego objawienia. Kiedybyśmy czytali to, to czytamy. Weźcie na siebie moje, co? Prorocze objawienie i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem moje prorocze objawienie jest miłe. Każdy z nas, drodzy święci, potrzebuje żywego, właśnie proroczego objawienia w swoim życiu. Ja potrzebuję tego i każdy z nas potrzebuje tego. Piotr potrzebował tego i zostało mu to objawione. Jezus powiedział, nie ciało i krew, drogi Piotrze, ci to objawiły, ale Ojciec mój przez Ducha Świętego, który jest w niebie. Jezus powiedział, przyjdzie Duch Prawdy i co on zrobi? Wprowadzi was. Inne tłumaczenie, objawi wam całą prawdę. Kochani, każdy z nas potrzebuje chodzić z Duchem Świętym i mieć właśnie to żywe objawienie Chrystusa w swoim życiu. Połowa rozmów duszpasterskich byłaby niepotrzebna, gdybyśmy polegali na żywym objawieniu Chrystusa w swoim życiu. Przez Ducha Świętego. Pamiętajcie, to jarzmo. To nie jest ciężkie jarzmo jakieś dla ciebie, które Bóg na ciebie rzuca. Nie. To jest miłe, prorocze objawienie właśnie Chrystusa, Ducha Świętego o Chrystusie Jezusie dla ciebie i dla mnie. To jest to, że przychodzi Pan prosto z nieba do ciebie. Halleluja. Kiedy jesteś z Nim, nie wiem, być może w komorze, być może w innym miejscu, jesteś ze swoim Panem. Halleluja. Twarzą w twarz z Nim rozmawiasz, jak robił Mojżesz. Odchodził na bok i z Panem, z twarzą w twarz rozmawiał. Schodził obok z góry, tak? Zaczynał cały namiot, w którym był Mojżesz i on miał też, dostawał prorocze objawienie. Halleluja. Ty potrzebujesz tego samego ja do codziennego życia z Panem. Potrzebujesz osobistego, proroczego objawienia, bo brak tego objawienia może stać w opozycji właśnie do twojej wiary. Mówisz, ja wierzę, byś chodził, wyznawał dookoła. Ja, ale przecież ja wierzę. Słuchaj, no pastorze, ja wierzę, tak. Ale potrzebujesz być może właśnie tego proroczego objawienia. Być może brak tego proroczego objawienia Chrystusa, żywego Chrystusa w twoim życiu właśnie stoi w opozycji do tego, aby przecisnąć się przez ten tłum, aby dotknąć się szaty Jezusa Chrystusa. Kochani, jeszcze dwa ostatnie jeszcze te czynniki, które mówią o opozycji, tak? Mówiliśmy sobie o niewierze, o zwątpieniu. Mówiliśmy sobie o braku miłości, tak? Mówiliśmy sobie brak żywego objawienia. Mówiliśmy sobie jeszcze o czym? Mówiliśmy sobie o braku pokuty i pamiętania, tak? Teraz, kochani, chciałbym jeszcze chwileczkę zatrzymać się na czymś takim jak własne ja i własne ego. Każdy z nas wie, o co chodzi. Ja tutaj nie muszę mówić wielkich rzeczy, kochani. I teraz nawiążemy do tej historii właśnie Eliasza i Elizeusza, tak? Biblia mówi, że oni wyszli z Gilgal i poszli gdzie? Do Betelu. A w Betelu właśnie zdarzyło się wiele rzeczy, ale jedna bardzo szczególna rzecz się zdarzyła na przestrzeni historii Izraela, o tym mówi pierwsza Mojżeszowa, 35 rozdział. Mianowicie w Betelu Bóg się spotyka z Jakubem. Znamy biblijnego tego starotestamentowego Jakuba i tam dzieje się coś bardzo, bardzo, kochani, niesamowitego. Bo Bóg właśnie z Jakubem sobie rozmawia. I w pewnym momencie Bóg mówi do Jakuba tak. Jakubie, od dzisiaj nie będziesz nosił imienia Jakub. Od dzisiaj będziesz się nazywał Izrael. Halleluja! Jakub z tego miejsca wyszedł zupełnie innym człowiekiem. Wszedł jako rodzina, wyszedł jako naród. Wszedł jako Jakubek, jakiś tam, który wiadomo miał swoje za uszami, bo czytamy o tym w Biblii. Wyszedł jako Izrael. Wszedł z tożsamością jakąś tam, ludzką, wyszedł z tożsamością nieba. Halleluja. Jego ja, jego ego, jego pomysły na życie, jego plany automatycznie po tym spotkaniu legły w gruzach. On wyszedł z inną świadomością, z inną perspektywą, z inną analizą swojego życia. To właśnie powoduje to, i tam jest napisane, w 1 Mojżeszowej 35, właśnie tam mu się Pan objawił. On miał żywe objawienie Boga. A po takim spotkaniu w Betelu, właśnie to jest, kochani, Betel. Zobaczcie uwagę, Gilgal, wiara. Musi zacząć chodzić w wierze. Zawsze wiara poprowadzi się do Betel, gdzie musi umrzeć twoje ja, twoje ego, twoje pomysły na życie, czy moje pomysły na moje życie. Bo jak to się mówi, tak mówiąc potocznie, często mówimy o tym, Bóg ma plan dla twojego życia. I to jest prawdą, amen. Bóg ma plan dla tego zboru, amen. I ten zbór wierzy w to, że za rok, dwa będzie w zupełnie innym miejscu, będzie dalej, bo pójdziemy w wierze, amen. Upleciemy się szaty Chrystusa i co? Pójdziemy razem z Nim, halleluja, w tym kierunku. Pamiętajmy o tym, że zawsze moje ja, moje ego stoi w opozycji do mojej wiary. Bóg mi daje słowo, słowo, które buduje wiarę w moim życiu. Ja zaczynam wyznawać to, bach, stoi opozycja, jest tłum. Niewiara, brak pokuty, brak miłości, brak objawienia żywego Chrystusa. Jest dalej to, co teraz mówimy. Moje ja, moje ego gdzieś jeszcze zawieruszyło. Kochani, nie chcę tego rozwijać, ale takim starotestamentowym, biblijnym wzorem dumy, pychy, tego, co ja chcę, tego, co ja żądam, jest Amalek. Nie wiem, czy czytaliście historię Amalekitów. Bóg powiedział do Jozuego, do Mojżesza, żeby powiedział do Jozuego tak, wbij głowę w jego głowę, jest napisane tak dokładnie, 2 Mojżeszowa 17, mówi, wbij w głowę Jozuego, tak Bóg mówi do Mojżesza, aby wytępił pamięć o Amalekitach. Właśnie Amalek jest właśnie symbolem tej dumy, pychy, tego, co ja chcę, tego, co ja pragnę. Bo Amalekici byli tacy, niedobrze, o tym mówi 5 Mojżeszowa 17, że oni atakowali zawsze od tyłu Izrael. A na tyłach Izraela zawsze szły dzieci, starcy, chorzy. I oni zawsze atakowali od tyłu, że tak powiem brzydko, no, aby wybić po prostu tych najsłabszych. Dopiero później spotykali się z regularnym wojskiem, jakby można było powiedzieć. Tak przychodzi do naszego życia, co kochani? Pycha i duma. Zawsze nas atakuje od tyłu. Nigdy nie ma pychy i dumy z przodu. Wszystko mówimy, ja nie jestem pyszny, ja nie jestem dumny. Wszystko jest okej. Okay. No, jaka ja pycha, jaka ja duma. Przecież pokorny człowiek chodzi, przecież to widzicie, nie? A on właśnie atakuje zawsze pycha jak Amalek od tyłu. Te najsłabsze miejsca, te najsłabsze punkty. I historia się powtarza. Pamiętacie historię Saula, który został powołany przez Boga na króla, na pierwszy król nad Izraelem. Saul, tak? Bóg dał mu rozkaz. Pierwszy rozkaz Saula jaki był? Pobić Agaga, króla Amalekitów. Wszystkich zabił. Agaga zostawił, oczywiście. I zostawił najlepsze zwierzęta, jakie były, tak? I przychodzi do niego Samuel i mówi, coś ty narobił, chłopie. Bóg kazał wytępić pamięć o Amalekitach, a ty zostawiłeś króla jeszcze. Przecież tam zostawił jakiegoś, nie wiem, no, kogoś tam jakiegoś, nie? Ale króla! I co zrobił? I to jest właśnie napisane, że Samuel przyszedł do gdzie? Do Gilgal. I w Gilgal, co robił? Porąbał, sorry za ostrość mówienia, ale tak jest napisane, porąbał na kawałki Agaga. Zabił go osobiście i króla Amalekitów zabił. Gdzie? W Gilgal. Bo jeżeli chcesz się rozprawić ze swoją dumą i pychą, musisz być w Gilgal. Musisz być, zacząć chodzić w wierze. Bez wiary nie ma szans, żeby to zrobić. Tak nam mówi Słowo Boże. Halleluja. I ostatnią rzeczą, kochani, już kończę, która stoi w opozycji do naszej wiary. Ten szósty czynnik, kochani, o którym króciutko bardzo powiem, to kompromis ze światem. O, nikt nie mówi amen, pastorze. Amen. Nikt nie mówi. Znaczy, tak ogólnie, przepraszam, nie chcę tutaj, proszę Boże, ironizować. Kochani, kompromis ze światem. Nie ma co ukrywać, stoi w opozycji do naszej wiary. Proszę, przeczytajmy sobie 1 Jana 5,4. Chciałbym, żebyśmy też to zaproklamowali tutaj bardzo wyraźnie, przed tymi szczególnie aniołami złymi, którzy obserwują tutaj nas. Pierwszy Jana. Już czytam. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Halleluja. Kochani, jest piękna historia w Biblii, znana, o tym mówi Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Wiecie co, nie będę, bo ja mogę to powiedzieć, ale chciałbym, żebyśmy to przeczytali już na koniec. Z Ewangelii Łukasza 10. Znacie tą historię? Jest to historia o dobrym Samarytaninie. Pamiętacie tą historię? Od dziecka nas tej historii uczono. Historia o dobrym Samarytaninie. Był dobry człowiek, który pomógł jakiemuś tam pobitemu, ale rzadko kto się skupia na tym właśnie pobitym. A ja bym chciał właśnie, żebyśmy skupili się troszeczkę na tym pobitym, a nie na tym sam dobrym Samarytaninie, dobrze? I o tym pobitym przez tam zbójców, zbójów, nie wiem, złodziei, którzy go, jak to się mówi kolokwialnie, zrobili na nim dziesione, jest napisane tak. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając na pół umarłego. O tym człowieku jest powiedziane, że on wyszedł z Jerozolimy i poszedł do Jerycha. Biblia mówi, czytaliśmy na początku, kochani sobie, o tym, że Eliasz zabrał Elizeusza z Gilgal, gdzie? Do Betelu, mówiliśmy sobie o Betelu, a następnie z Betelu poszli do właśnie Jerycha. I mówi Eliasz do Elizeusza: Elizeuszu, ja idę do Jerycha. On mówi: pójdę z tobą. Tak czytaliśmy Druga Królewska, drugi rozdział. Na początku mojego usługiwania czytałem o tym. Tu jest napisane bardzo paralelnie. Człowiek wyszedł z Jerozolimy do Jerycha. Jerozolima w tamtych czasach, w tamtym czasie, w obecnym być może też, symbolizowała coś bardzo, bardzo duchowego. Jerozolima zawsze się odnosiła do duchowych wartości Izraela. Zawsze odnosiła się do obecności samego żywego Boga. Jerozolima, gdyż tam znajdowała się świątynia Boża. A więc kojarzyła się z czymś bardzo pozytywnym i wartościowym. A ten człowiek postanowił odejść z Jerozolimy i sobie pójść do Jerycha. Co go spotkało na drodze? Dostał oklep. Mówiąc kolokwialnie, dycha go spotkała na drodze. I tak się, kochani, dzieje, kiedy oddalamy się w naszym duchowym życiu, ja mówię teraz o duchowym życiu, oddalamy się w naszym duchowym życiu z Jerozolimy, czyli z miejsca Bożej obecności, gdzie jest tak zwana ta szekina hebrajska, tak? Czyli ten żywy, namacalny symbol Bożej obecności znajdujący się w miejscu świętym świętych, oddala się do Jerycha, którego nazwa się tłumaczy jak nęcący zapach. Takie jest tłumaczenie nazwy Jerycho. Nęcący zapach. Coś, co zawsze gdzieś tam nas co? Nęci, tak jak mówił tutaj Zbyszek. Nęci, kusi, ciągnie. Jest coś takiego, kochani, jak kompromis ze światem, który zawsze będzie stał w opozycji do naszej biblijnej wiary. Zawsze będzie stał. Kompromis, kochani, ze światem zawsze będzie stał. Nie chcę coś tego, kochani, rozwijać, bo można by było o tym dużo mówić. Ale zawsze kompromis ze światem. To, co nas jeszcze gdzieś tam trzyma w tym świecie, zawsze będzie stało w opozycji do mojej, co? Tej biblijnej wiary, która ma doprowadzić mnie do Chrystusa, tak abym dotknął się Jego szat. I musimy sobie z tego zdać sprawę. Pamiętacie, kochani, żonę Lota? Żona Lota, kiedy uciekała z Sodomy, ona jeszcze postanowiła ostatni raz, tak? Tak jej się tam podobało. Taka była dobra miejscowa tam, bo tam było piękne życie w Sodomie. Ona mówi: jeszcze raz, tak? Jeszcze raz, zanim odejdę. Jeszcze raz zerknę na Sodomę, tak? Ostatni widok taki, tak? Obejrzała się. I to były ostatnie spojrzenie w życiu. Zamieniła się w słup soli, tak? Lot z rodziną ucieka. Jego żona zostaje. Kompromis, kochani, ze światem. To, a każdy z nas, mi się wydaje, gdzieś tam w swoim serduchu wie, i tego nie trzeba nazywać po imieniu, chyba że przyjdzie objawienie prorocze Ducha Świętego, ale już każdy gdzieś tam w serduchu swoim wie, co go gdzieś tam ciągnie do świata a być może trzyma. Nie musimy tego nazywać po imieniu. I ostatnią rzeczą, kochani, którą chciałbym tu powiedzieć, nawiązując do tej historii Eliasza i Elizeusza, pamiętamy, oni wyszli z Gilgal, czyli weszli w wiarę, tą biblijną wiarę, która popchnęła ich do Betelu, do miejsca, gdzie mówiliśmy o Jakubie. Umiera dla samego siebie, dla swoich planów, dla tego, co on chce, co on pragnie, tak? Ma objawienie Boga, wychodzi zmieniony. Następnie idą gdzie? Do Jerycha, gdzie umiera całkowicie dla świata, dlatego dla tych porządliwości. Biblia mówi, że świat to porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, tak? Uczy nas Słowo Boże, jest zapisane bardzo wyraźnie o tym. Trzy główne porządliwości w świecie. Ciało, oczu, pycha życia. Umierasz dla świata. Nie istniejesz dla tego świata. Jest apostoł Paweł mówi w Galacjan, tak? W Chrystusie jestem ukrzyżowany, tak? Galacjan 2,20. Żyję więc już nie ja, ale co? Żyje we mnie Chrystus Jezus. I dochodzi w swoim życiu do, jak Eliasz i Elizeusz, do Jordanu. Halleluja. Jordan jest to bardzo, bardzo pozytywne miejsce. Pamiętamy, co się stało, kiedy Jezus przyszedł na Jordan? Jordan to miejsce właśnie objawienia żywego Boga. miejsce to Jordan, to miejsce wizji, pastorze. Tak, to jest miejsce wizji. Ponieważ Eliasz, Biblia mówi, i Elizeusz, głównie Elizeusz, ma wizję, jak co? Jak rydwan ognisty, tak? Nie czytaliśmy tego, ja teraz już kończę tą historię, nie czytając jej. Rydwan ognisty prosto z nieba przyjeżdża i zabiera Eliasza na jego oczach. Tak, na oczach Elizeusza zabiera prosto do nieba. Eliasz żywcem został zabrany, kochani, do nieba. On ma taką wizję, Elizeusz. A więc Jordan, kochani, to miejsce, gdzie spotyka się z Duchem Świętym. Jordan to miejsce namaszczenia. Jordan to miejsce, gdzie masz wizję, co masz dalej robić w swoim życiu. Halleluja. Jordan, jak powiedziałem, jest to miejsce objawienia się żywego Boga. Ale pamiętajmy, zanim będzie Jordan w naszym życiu, zanim dojdziemy do Jordanu, niestety, albo stety, muszą być spełnione pewne warunki. Musi być Gilgal. Musi być Betel. Musi być Jerycho. Dopiero jest Jordan. Podobnie jak w życiu tej kobiety, o której czytaliśmy, usłyszała wieść o Jezusie. Wiara spowodowała, że zaczęła podchodzić do Chrystusa Jezusa. Zaczęła iść w Jego kierunku. Spotkała opozycję, a zaczęła wyznawać swoimi ustami Słowo Boże. Przeciskać się przez ten tłum. I dotknęła się Jego szaty i otrzymała swój cud. Niech Was Pan błogosławi. Amen.